Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Elżbieta Czapiewska, pedagog i doradca zawodowy, terapeutka uzależnień. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie o tych uzależnieniach u dzieci chciałam z Panią porozmawiać. Jak u dzieci właściwie powstaje ten mechanizm uzależniania się na przykład od telefonu, komputera, od bycia online, bycia w sieci, bo to są chyba takie najczęstsze uzależnienia, prawda?
Dokładnie. To jest coś, z czym my się w tej chwili zmagamy, zwłaszcza w tej rzeczywistości pandemicznej. Jak powstają takie uzależnienia? Tutaj bym jakby wyróżniła trzy aspekty. Jednym z aspektów to jest aspekt neurobiologii. Tym byśmy się dzisiaj nie zajmowali, bo to jest coś, co mamy, czym jesteśmy jakoś wyposażeni. Jedni mają bardziej, drudzy mniejsze predyspozycje do tego. Natomiast takimi ważnymi aspektami dla nas tutaj dzisiaj, myślę, to jest aspekt psychologiczny i społeczny. Psychologiczny to znaczy wszystkie nasze emocje i to, co się z nami w ogóle dzieje. Czyli nie wiem, czy Państwo też zauważacie to, ale jak jesteśmy zestresowani, czy też dzieci są zestresowane, jakoś tam czują napięcie, to łatwo jest wtedy sięgnąć po coś, co nam odciąga uwagę od tego, co my czujemy. I to bardzo łatwo uzależnia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jestem zestresowana, zła, podirytowana, sięgam po ekran, po telefon załóżmy i wtedy przestaję czuć to, co czuję. I odcinam się.
Dorośli może słyszeli właśnie taki mechanizm działania w przypadku stresu u właśnie dorosłych, którzy na przykład sięgają po alkohol wtedy.
Dokładnie. Bo jakby mechanizmy uzależnień są generalnie takie same. No tylko oczywiście tutaj są inne aspekty, inne czynniki, które na to wpływają, ale to jest dokładnie ucieczka przed czymś trudnym. I umówmy się, dzieci, młodzież, nastolatkowie przeżywają bardzo dużo różnych trudnych emocji związanych z edukacją, z relacjami, z tym, co się dzieje na świecie. W związku z tym, sięgając po takie urządzenie, one po prostu obniżają sobie poziom napięcia. I to jest ten aspekt psychologiczny, natomiast aspekt społeczny to jest ten obszar odpowiedzialności dorosłych. To znaczy my modelujemy jako dorośli, modelujemy zachowania naszych dzieci. W momencie, kiedy my sięgamy często po telefon, czy też odpalamy ten komputer nadmiernie przy dzieciach, no to dzieci to obserwują i one też chcą to robić. No bo dzieci uczą się, już wiemy od dawna, że uczą się poprzez obserwowanie, a nie poprzez słuchanie tego, co my im mówimy, co jest dobre.
Tylko patrzą, co my robimy. Dokładnie, czyli to jest błąd, kiedy już nawet maluszki roczne dostają tableta, tak? Czy komórkę i mogą tam, nie wiem, oglądać bajki na przykład.
Tak, absolutnie. Jeśli mówimy o tych progach czasowych i wiekowych, to generalnie dziecko do 3 roku życia nie powinno mieć kontaktu z żadnym ekranem. Ani telefon, ani komputer, ani telewizor. Dlatego, że to są tak mocno stymulujące rzeczy i tak mocno pobudzające, że dzieci bardzo, bardzo małe, bardzo szybko się od tego uzależniają.
No ale skoro to wiadomo, to dlaczego rodzice to robią? Dają te ekrany, pozwalają.
Mówimy,
bo dziecko mówi, wszyscy mają, ja też chcę, tak?
Dokładnie.
A my chcemy jako rodzice zabezpieczyć potrzeby naszych dzieci.
Tak.
I po prostu to robimy.
I to jest też ten aspekt społeczny, bo jeśli moje dziecko mówi, no ale moi rówieśnicy korzystają z telefonu bardzo często i oni mają cały czas.
Ja też chcę smartfona, bo Zosia ma.
Na przykład, nie? No to jak jeśli tego nie zrobimy, to trochę wyautowujemy dziecko spoza nawiasu, wysadzamy je poza nawias, prawda? Więc to są bardzo trudne tematy, ale myślę sobie też, że każda rodzina wewnątrz ma pewien system wartości i tu się jakby zaczyna to źródło regulowania pewnych rzeczy, umawiania się też na pewne rzeczy, nie? Zawierania kontraktów.
Ale to zaraz powiemy, ale jeszcze chciałam Panią zapytać, bo mówiła Pani o tym aspekcie psychologicznym i społecznym, ale jeszcze jest, i nie wiem jak zakwalifikować, coś takiego, co się nazywa nuda.
Okay.
Dziecko mówi, nudzę się, nudzi mi się, prawda? I ten telefon, czy ten ekran, tak jak Pani się wyraża, to jest właśnie też zapełnienie czasu?
Zdecydowanie tak, natomiast jakby wszyscy wiemy, że to jest bardzo łatwe zapełnienie czasu. To znaczy ja tam jako użytkownik nie muszę w zasadzie nic robić. Tam mi albo mruga, albo mi się coś wyświetla, albo mi coś gra, albo ktoś przede mną fika fikołki w cudzysłowie.
I nie jest nudno.
I nie jest nudno, ale czy ja coś wtedy robię, żeby zapobiec tej nudzie? Czy ja w sobie szukam zasobów, żeby tą nudę jakoś sobie zaspokoić? Bo wiemy, że nuda jest ważna, bo jest twórcza, bo jeśli jeśli ja nie mam tych ekranów, które mi tą nudę zagłuszą, bo to trochę jest zagłuszanie nudy, to ja wtedy zacznę wymyślać. Wezmę kartkę, wezmę nożyczki albo wezmę dwa patyki, coś zacznę robić. No bo jeśli się nie chcę nudzić, no to muszę coś wymyśleć, prawda?
Wielu rodziców się na pewno zastanawia też i ma takie myśli, że no w naszych czasach to były te nożyczki i te dwa patyki, a teraz to się wszystko zmieniło, bo są inne technologie i te telefony, ekrany, to jest zupełnie normalna rzecz. Myśmy się bawili na trzepakach, a nasze dzieci bawią się przy komputerze. Tak to jest, czy to nie do końca?
To znaczy tak, i tak i nie, dlatego że ten element gry, czy też obecności w mediach społecznościowych, on jest ważny dla nastolatków. Jeśli na przykład mówimy o tej grupie, która już używanie tych ekranów ma w ilości godziny dziennie, to jest okej. Tak, na przykład to jest od 7 roku do 12. I myślę sobie, że to są ważne elementy i ważne, żebyśmy też tam byli, bo tam jest dużo różnej wiedzy, dużo różnych umiejętności można nabyć.
Czyli chce pani powiedzieć, że nie powinno się zabraniać w ogóle, ale jakby mieć nad tym kontrolę, ile to jest czasu, bo to jest kolejna rzecz, ile to powinno być, żeby to było nie uzależnienie, tylko korzystanie.
Dokładnie, ale też przyjrzyjmy się jednak na nasza rzeczywistość ostatnio, edukacja online, no ona spowodowała, że dzieci siedziały, załóżmy, do 15 na lekcjach, a potem chciały jeszcze siedzieć, no bo chciały sobie pograć, a chciały sobie porozmawiać z rówieśnikami. I ja sobie wyobrażam, że to bardzo trudno jest znaleźć złoty środek. I to był bardzo trudny moment. Natomiast ustalanie i rozmawianie z dziećmi, dlaczego mi zależy na tym, żebyś ty mniej z tego korzystał, to jest bardzo ważne, ale też to, co jest ważne, dawanie czegoś w zamian. Bo jeśli chcemy dziecku powiedzieć, ja nie chcę, żebyś korzystał tak dużo z telefonu, bo to nie jest dobre dla ciebie, to ja też jako dorosły odpowiadam za to, żeby znaleźć jakąś propozycję dla dziecka, jakoś je inspirować, pokazywać świat,
To nie może modelować. Być tak, że zrób z sobą coś sam, tylko dokładnie. Trzeba zaproponować,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie. Zaproponować, ale też myślę sobie, szukać z dzieckiem, co by mnie takiego, co jest takiego, co by mnie kręciło, co mnie odciągnie od tych mediów. Prawda? Mhm.
To ile tak naprawdę i w jakim wieku? Mówiła pani, że 3-latki do 3 lat absolutnie nic, tak?
Najlepiej, żeby nic.
A potem jak to powinno...
Od 3 do 7 pół godziny dziennie, od 7 do 12 godzina dziennie, tak? Ale to jest korzystanie z wszystkiego, czyli oglądanie, siedzenie na telefonie i granie. I no, jakby ja myślę sobie, że ja w ogóle zostawiam tą rzeczywistość pandemiczną, bo tam jest trudno ustalić jakieś normy, dlatego że już samo życie od nas wymagało tego, żebyśmy tam byli, w tym internecie.
Czasami ciężko te dzieci oderwać teraz, prawda? Właśnie z tego powodu, że się przez ten rok czy półtora przyzwyczaiły do bycia online długo.
Tak, no bo to była duża część rzeczywistości dzieci. Natomiast dlatego mówię, tutaj jest odpowiedzialność po naszej, czyli dorosłych stronie, żeby zacząć wyciągać dzieci do świata, pokazywać różne rzeczy. No mamy tak dużo różnych możliwości, że to jakby od nas zależy, na ile my chcemy i jesteśmy w stanie wyciągać te dzieci z tego internetu.
To w takim razie, jakie mogą być te konsekwencje nadużywania aktywności tej w sieci, gier, komputerów, telefonu? Jakie na przykład zachowania mogą rodzicom zasugerować, że to jest problem?
Jeśli chodzi o konsekwencje, to, że ten świat wirtualny jest tak wciągający, że im bardziej my w niego wchodzimy, tym bardziej w niego wchodzimy. Tym mniej rzeczy w naszej rzeczywistości realnej jest dla nas atrakcyjnych, bo tam może się wydarzyć wszystko. Nie? Na przykład jeśli chodzi o gry, to przecież w grze mogę być każdym. Mogę być przeciwieństwem siebie. Mogę tam osiągać same sukcesy, mogę być piękną, młodą osobą, tak myślę ze swojej perspektywy, tak? Mogę stworzyć sobie taki swój profil osoby, osobowości, o którym ja marzę, a którego nie mam. Więc to może być bardzo wciągające, prawda? I teraz tak, no z takiego świata nie chce mi się wychodzić, bo tam mam sukcesy, tam co chwilę mi endorfiny skaczą, dopamina mi skacze i jakby cały czas dzieje się coś dobrego dla mnie, gratyfikującego.
Gram jakby w filmie trochę może nawet.
Dokładnie.
Tak,
to jest taka rzeczywistość, którą ja sobie kreuję. A w prawdziwym życiu i mam sukcesy, i mam porażki. I czasem muszę zrobić coś, na co w ogóle nie mam ochoty.
Wynieść śmieci na przykład.
Wynieść śmieci, sprzątnąć, pobawić się z młodszym rodzeństwem, może zająć się psem, odrobić lekcje. To, z czym mamy teraz trudność. prawda? Więc jakby to są takie konsekwencje, które bardzo dotykają młodych ludzi, młodzież i też dzieci. Myślę sobie, że
czyli
też...
oni chcą szybko wracać do tego świata. Nawet jeśli im się, rodzicom uda się ich wyrwać na moment,
dokładnie.
Tak? To oni cały czas myślą o tym, żeby z powrotem siąść i stąd jest ten mechanizm, że non-stop chce do tego grania,
dokładnie.
Tak? Dziecko.
I tu jeszcze jakby tutaj dotyka pani ważnego elementu, że oprócz tego, że dzieci spędzają ileś tam czasu, to im więcej czasu tego spędzają w tych grach, załóżmy, tym bardziej ich potem bycie poza grą jest podporządkowane tym grom, bo oni planują, wymyślają, zastanawiają się, co
umawiają
będą robić.
Umawiają się w tych grach nawet, bo przecież są to gry online'owe, gdzie są inni użytkownicy
dokładnie.
W sieci tak. i spotykają się,
tak.
prawda?
Tak.
I jeszcze jeden aspekt chyba, też pieniądze, ponieważ w tych grach można wiele rzeczy kupić, tak?
Dokładnie. Można po prostu tam sobie tak wykreować rzeczywistość, której my tutaj nie mamy.
Czyli robi się normalnie w grach zakupy, dzieci potrzebują wtedy numeru karty kredytowej rodzica.
Na przykład. Tak? Może tak być. Choć to rzeczywiście jest taki temat, który jest bardzo drażliwy, bo to jakby pytanie, skąd dzieci mają dostęp do tych kart, a czasem bywa, że rzeczywiście nadużywają tego. I potem...
Ale rodzice nagradzają. Jak sprzątniesz, jak wyniesiesz śmieci, pobawisz się z bratem, to ja ci kupię, albo dam ci, nabiję ci tam pieniądze na konto.
To jest wielka pułapka, bo wtedy no, szukamy motywacji w tych działaniach, które są w życiu codziennym. Sprzątanie, wynoszenie śmieci nas dotyczy, za chwilę będzie dotyczyć tego młodego dorosłego.
Czyli nie powinien się nagradzać w ten sposób?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Tutaj trzeba szukać innych rozwiązań, umów, umawiania się na pewne rzeczy, stawiania granic, ale nie nagradzania poprzez to, że ja ci coś kupię, jeśli ty zrobisz swoje obowiązki tak naprawdę. Bo za dom, za bycie w domu, za porządek w domu odpowiadamy my wszyscy. Nie tylko mama i tata.
A proszę powiedzieć, czy takie spędzanie wielu godzin przed ekranem, gdzie to wszystko mruga, wybuchają światła, kolory, to ma wpływ na mózg dziecka, na jego rozwój?
To jest,
co się dzieje w głowie dziecka?
Po pierwsze, dziecko jest cały czas stymulowane migającymi obrazami, co powoduje, że mózg się przyzwyczaja do takiej stymulacji i potem jak wyłączamy ekran, to nagle ten świat przestaje być atrakcyjny. W związku z tym znowu wpadamy w pułapkę tego, że dziecko chce tego coraz więcej.
Książki nie przeczyta wtedy z obrazkami, bo się nic nie dzieje, tak? Bo to jest statyczny obraz.
Dokładnie, bo się nic nie dzieje. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to, że ten obraz w ekranach, on jest dwuwymiarowy, a nasze oko, my naturalnie jesteśmy przyzwyczajeni do trzech wymiarów. W związku z tym, jak się siedzimy w tych dwuwymiarowym ekranie, to nasze oczy się nie rozwijają, nie tak jak powinny. W związku z czym, no już wiemy, że w trakcie pandemii już okuliści grzmieli na alarm, że po prostu bardzo złe rzeczy dzieją się z dziećmi, że mają coraz więcej młodych osób, dzieci i nastolatków w swoich gabinetach, że ten wzrok naprawdę nam siada od tych ekranów.
No to jest jeden aspekt, a kolejny aspekt to chyba to, że kiedy na przykład rodzic chce ukarać dziecko i robi tak zwany szlaban na internet, albo szlaban na komputer, szlaban na sieć, na cokolwiek, zabiera telefon czy smartfona i dziecko jest odcięte od tego wszystkiego, o czym pani mówiła, to budzą się demony w dzieciach, prawda?
Tak, ja jestem bardzo przeciwna szlabanom, dlatego że szlaban na telefon czy szlaban na media to jest szlaban na życie w tej chwili, bo przecież w tych telefonach jest całe życie naszych dzieci. Często też ich naszych dorosłych. Jak ktoś prowadzi firmę z dorosłych, to wie, że też tam jest bardzo dużo różnych zasobów, z których my korzystamy. Więc no, ja nie jestem za szlabanami, chyba że to już jest tak bardzo patologiczne uzależnienie, że trzeba zrobić detoks. Taki detoks trwa od 4 do 6 tygodni, żeby mózg rzeczywiście się oczyścił z tego, co tam się dzieje w internecie. Natomiast ja jestem za tym, żeby rozmawiać.
Ja tak sobie myślę, że te szlabany mogą też być nie do końca skuteczne, bo można pożyczyć od kolegi telefon, tak?
Dokładnie.
Czy nie wiem, dopisać się do Wi-Fi od sąsiada na przykład, czy cokolwiek dzisiaj.
Dokładnie, ale ja też się zastanawiam, jak ja robię szlaban, ja jako rodzic robię szlaban dziecku, to przecież dziecko będzie mnie uważało za najgorszego wroga. I czy moja intencja jest taka, czy mi na tym zależy? Wiemy, że jakby nie taka jest intencja. Chcemy jakoś dziecko wesprzeć.
No właśnie,
prawda?
To co zrobić wtedy?
Jestem za tym, żeby rozmawiać. Ja jestem za tym, żeby przede wszystkim to, co jest ważne, to żeby się interesować tym, co dziecko w tym telefonie tam ma. To znaczy oczywiście nie zaglądać i nie szperać i nie inwigilować, natomiast dużo rozmawiać z dzieckiem, co tam jest takiego ciekawego. Pytać o relacje, pytać o osiągnięcia w grach, pytać o to, czym się interesuje. ten taki no, osławiony TikTok, ale on dużo mówi o tym, jak ja sobie zobaczę filmiki mojej córki w telefonie, które ona ogląda, to ja widzę, że ona na przykład ogląda różne manualne rzeczy. To ja, mi się już lampka zapala, ona lubi robić manualnie coś. Jej się to podoba. To teraz spróbuję ją wyciągnąć do świata, żeby ona coś zrobiła. To jest, proszę mi wierzyć, moim zdaniem tam jest bardzo dużo podpowiedzi i sugestii dla nas jako dorosłych, co my możemy zrobić i trochę na nowo poznać nasze dziecko, bo my w tym obszarze internetowo-ekranowym dzieci zazwyczaj nie znamy, bo one tam są zupełnie inne.
No i mamy też chyba problem z byciem konsekwentnym, prawda? Bo czasami to wymaga od nas dorosłych więcej zachodu, więcej pracy i nakładu czasu, którego często nam brakuje, żeby dziecko właśnie odciągnąć od tego ekranu i gdzieś z nim, na przykład jak jest małe, młodsze,
to coś robić. Znaczy, nie ma tutaj złotego środka na konsekwencje. Konsekwencja wymaga czasu i zaangażowania. I wymaga rozmów. Ja mówię zawsze, że jakby można sobie zawierać kontrakt z dzieckiem, umawiać się na coś, ale to co kilka dni też trzeba sprawdzać, bo rzeczywistość bywa różna. I trzeba uczyć dzieci też negocjować i rozmawiać, że to są też dobre momenty, w których my jako rodzina spotykamy się i zastanawiamy się, co nam służy, co nam nie służy. No ale też jeśli chcemy, żeby dziecko jakoś inaczej zachowywało się, czy też trochę rezygnowało z tej rzeczywistości wirtualnej, to nie ma innego sposobu, jak obecność i relacja.
Ja sobie tak zadaję pytanie, czy dziecko w ogóle uświadamia sobie problem? Bo tak mi się wydaje, że większość dzieci może nie mieć takiej świadomości, że to jest dla nich groźne w jakimś aspekcie, czy w ogóle to jest, stanowi problem. Dla nich to jest takie normalne życie, tak jak pani powiedziała, całe życie, tak? Czy my powinniśmy jako rodzice za wszelką cenę próbować to wyjaśnić właśnie w taki sposób, że to może być problem, że grozi ci coś i tak dalej?
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim rozmawiać i pokazywać zagrożenia i to, co dziecko może tracić poprzez to, że jest tak dużo czasu w internecie. Na przykład to, że nie ćwiczy na instrumencie, który lubi, że nie gra w piłkę, w którą lubi, że nie chodzi na spacery.
No bo jak powiemy, że twój mózg się nie rozwija odpowiednio, to chyba nie dotrze.
To nie jest to hasło, które dziecko łyknie, że tak powiem, nie? Ważne jest to, żeby naprawdę znajdować to coś, co może dziecko pociągnąć poza tym światem. To jest klucz, ale to jest też czas.
No ale jeśli sobie nie radzimy, to co zrobić w takim razie? Jeśli nie umiemy być konsekwentni, dziecko reaguje agresywnie, to co wtedy?
Specjaliści. To znaczy, pierwszą furtką to jest szkoła i psycholog, pedagog w szkole. To są osoby, które na pewno są wyedukowane też w tym obszarze w jakiś sposób, więc na pewno dużo doradzą, a jeśli sytuacja będzie wymagać tego, żeby szukać specjalisty na zewnątrz, już na taką regularną terapię, wielu jest psychologów, którzy się tymi tematami zajmują. Terapeuci uzależnień, oczywiście zachęcam, bo to są osoby, które są wyspecjalizowane. Natomiast tak jak Państwu pokazywałam, że to jednak dotyczy całej rodziny, to psycholog, który ma wykształcenie w tym kierunku, czy też terapeutyczne jakieś, na pewno będzie w stanie jakoś pomóc i pokazać, zaproponować jakieś rozwiązania.
To się nie da załatwić w 2 tygodnie terapii. To jest czasami dłużej będzie trwało.
Tyle, ile trwało rozwijanie się tego zazwyczaj, tyle czasu potrzebujemy, żeby z tego wyjść, żeby się trochę na nowo siebie nauczyć, więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i no nie da się zrobić tak, zabieram ci teraz telefon i będziemy żyć zupełnie inaczej i będzie teraz super. Musimy się pewnych rzeczy od nowa o sobie dowiedzieć, przyzwyczaić się też do nowej rzeczywistości, więc tutaj potrzeba cierpliwości, ale też konsekwencji, o którą pani pytała.
Elżbieta Czapiewska, pedagog i doradca zawodowy, terapeutka uzależnień. Bardzo dziękuję pani za
rozmowę.
Bardzo
dziękuję.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.